Tak, ja także was witam bardzo serdecznie, bracia i siostry, na kolejnej godzinie biblijnej i chciałbym rozpocząć od przeczytania krótkiego fragmentu z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z drugiego rozdziału, wiersz jedenasty. I apostoł Paweł pisze tutaj do nas tak, aby nas, siebie samego także w to wklucza, włącza, aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. A więc przede wszystkim Paweł powiada tutaj, że szatan, praca szatana sprowadza się do podchodzenia, do oszustwa, inaczej mówiąc, do różnego rodzaju kombinacji. I apeluje w związku z tym Paweł, aby szatan nas nie podszedł. A dalej powiada, jego zamysły, jego plany, jego sposoby działania są nam bowiem dobrze znane. Wdzięczny jestem Bogu za księgę, którą nazywamy Biblią, ponieważ ona objawia nam ścieżki, po których porusza się nasz wróg, po których porusza się diabeł. I wystarczy mieć oczy otwarte, aby zobaczyć sposoby, metody, którymi posługuje się wróg. Ileż dałby generał albo ktoś z przeciwnej armii, aby się dowiedzieć o strategii swojego wroga, przeciwnej armii. Ileż dałby. Dlatego są organizowane różnego rodzaju akcje szpiegowskie i tak dalej, wysyłani są zwiadowcy, aby dowiedzieć się, co nieprzyjaciel, który stoi gdzieś tam po drugiej stronie, planuje. Nie zawsze się udaje uzyskać wiadomości na temat strategii, zamiarów nieprzyjaciela. Tymczasem Biblia o naszym nieprzyjacielu praktycznie mówi wszystko. Mówi nam, w jakimi sposobami on atakuje, mówi nam, w jaki sposób on działa. I dobrze, jeśli ten temat także sobie przerabiamy, jeśli go śledzimy. Bo jeśli poznamy sposoby jego działania, możemy być ostrożniejsi. Ileż to ludzi, nie znając sposobów jego działania, nawet sposoby jego działania brało za działanie Boga w swoim życiu. A potem jakżeż sromotnie się zawiedli. Dlatego rozważamy, bracia i siostry, ten jakżeż ważny, choć niełatwy temat. Niełatwy temat, bo jest on mimo wszystko osłonięty ciemnością. I w związku z tym niełatwo się go i słucha, i niełatwo się także o nim mówi. A zatem przejdźmy do naszego tematu. Już poprzednim razem mówiłem i na tym w zasadzie zakończyliśmy, że wróg nasz działa nie w sposób ostentacyjny. Nie spodziewajcie się, że diabeł, no, w wyjątkowych sytuacjach to się jedynie może stać, że diabeł pojawi się na ścieżce waszego życia albo gdzieś tam przy jakiejś okazji i przedstawi się jako diabeł i będzie wam mówił, albo będzie mówił, że przyszedł, aby z wami walczyć, aby z nami walczyć. Nie, on nie jest na tyle nierozsądny, aby się demaskować. On nie jest na tyle nierozsądny, aby się przedstawiać. I dlatego, gdy czytamy Biblię, to tak jak mówiłem poprzednim razem, widzimy go, ale nigdy albo bardzo rzadko widzimy go twarzą w twarz z tym, z kim walczy. Najczęściej widzimy go jako istotę, która się za kimś albo za czymś kryje, za kimś albo za czymś staje. A to po to, aby ten ktoś, kogo atakuje, nie zorientował się, że ma naprzeciw siebie nieprzyjaciela. I przypomnijmy sobie te niektóre momenty. Oto czytaliśmy w ubiegłym razem, że nieprzyjaciel, wróg, bardzo często staje za ludźmi. I to często za ludźmi wpływowymi, za ludźmi na wysokich stanowiskach, albo za ludźmi, których traktujemy jako naszych przyjaciół. Przypominacie sobie, za kim stanął nieprzyjaciel w księdze proroka Izajasza? Stanął za królem Tyru. Występuje w księdze proroka Izajasza w 14 rozdziale jako król Tyru. A więc człowiek na niezwykłym stanowisku. Jako ktoś, kto rządzi krajem. Jako ktoś, kto ma wpływ na całą ludzkość. Na ludzkość danego kraju. A za nim jest to w sposób niepodważalny wskazane, stał właśnie nieprzyjaciel. A więc stanął za królem Tyru. Prorok Ezechiel zaś powiada, że stał on za postacią, za królem Babilonu. I znowu ktoś, kto miał ogromny wpływ, ogromne oddziaływanie. I za tą postacią, za królem Tyru, stanął wróg, stanął nieprzyjaciel, aby mieć poprzez króla Tyru możliwość oddziaływania na obywateli jego kraju. A zatem widzimy, że wróg jakżeż często staje za przywódcami, za liderami, za kimś, od którego tak wiele zależy. Może właśnie dlatego apostoł Paweł nakazuje, abyśmy w pierwszej kolejności modlili się o królów, cesarzy, o tych, którzy są w przełożeństwie, bo oni mają wpływ na osoby, które im podlegają, a więc one mają wpływ. Jeśli więc teraz za nimi stoi wróg, jeśli za nimi stoi szatan, to te osoby wpływowe mogą ustanawiać niesprawiedliwe prawa. To te osoby mogą oddziaływać negatywnie na obywateli, którzy są im podporządkowani. No i cóż możemy powiedzieć? Ja nie mogę inaczej powiedzieć, jak tylko to, że stał on za niejakim Adolfem Hitlerem, że stał on za niejakim Józefem Stalinem, że stał on za wieloma innymi postaciami, które odcisnęły swoje piętno w historii Europy czy też świata. A dowodem na to są te miliony bezbronnych, niewinnych ofiar, które spłonęły w krematoriach albo które zginęły gdzieś tam w śniegach Kamczatki. To są oddziaływania nieprzyjaciela, który stanął za ludźmi. I dziwną rzeczą jest, że choć powiedzmy sobie z Józefa Stalina, uważa się za największego mordercę czasów pokoju, to ciągle jeszcze w Rosji czy w Związku Radzieckim są ludzie, którzy chcą mu budować pomniki, którzy go uznają za przywódcę. A więc widzimy, że mimo iż tego człowieka już nie ma, wpływ, który wywarł ten człowiek na ludzi, ciągle ma miejsce. A zatem diabeł staje za przywódcami, za liderami. Jemu bardzo się rozchodzi o to, aby ich pozyskać, stanąć za nimi, a poprzez nich oddziaływać na ludzi, którzy podlegają, mieszkają w danym kraju. Dlatego jeszcze raz powiadam, być może właśnie dlatego Paweł zachęca nas, co z przykrością muszę stwierdzić, rzadko czynimy, abyśmy w pierwszej kolejności, to jest nakaz Pawła, nakazuję, zalecam, oczekuję, że w pierwszej kolejności będziemy się modlić o królów, cesarzy, no bo wtedy tak było, i w tych namiestników, tych wszystkich, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za kraj, za ludzi. A zatem ma on wpływ, chce uzyskać wpływ na królów i na zwierzchności. Ale także może nas atakować, kochani, poprzez naszych przyjaciół. I to nie takich przyjaciół, których chcemy ominąć, gdy idziemy drogą, żeby się z nimi nie spotkać, bo to są tacy przyjaciele, z którymi lepiej się nie spotykać. A jeśli już spotykać, to tylko od czasu do czasu. Nie, wiadomo, że takich przyjaciół prawdopodobnie byśmy aż tak skoro nie posłuchali, aż tak szybko nie posłuchali. Raczej byśmy zastanawiali się nad tym, co ci przyjaciele nam radzą, jeśli takimi oni są przyjaciółmi, że chcemy ich unikać. Ale chce nas atakować i atakuje bardzo często za pośrednictwem najbliższych przyjaciół. Najbliższych przyjaciół. Bo niewątpliwie takim najbliższym przyjacielem Pana Jezusa był kto? Był Piotr. Nie kto inny jak Piotr. A posłuchajcie, co się wydarzyło z Piotrem i z Panem Jezusem. Oto w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, to miejsce wszyscy doskonale znacie, niemniej jednak wsłuchajcie się jeszcze raz w to. Oto Pan Jezus w Cezarei Filipowej, jest to 16 rozdział, w Cezarei Filipowej po raz pierwszy obwieszcza swoim uczniom, zapowiada swoim uczniom, że teraz pójdą do Jerozolimy, to jest wiersz 21, że pójdą teraz do Jerozolimy i tam w Jerozolimie Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, będzie musiał wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity, ale że też trzeciego dnia powstanie z martwych. A więc Jezus powiedział prawdę, przekazał, poinformował ich o celu swojej misji. I teraz nagle, popatrzcie na wiersz 22. A Piotr, no wiadomo, kim był Piotr. Piotr był pierwszym z uczniów, którego powołał Jezus. Piotr był tym, który użyczył Jezusowi swojej łodzi, o czym czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza. Piotr był tym, któremu Jezus powierzał najbardziej odpowiedzialne zadania. I oto ten Piotr, który był z Jezusem na górze przemienienia, czego nie dostąpili inni uczniowie. I oto ten Piotr, najbliższy przyjaciel, wziął Pana Jezusa na bok, na stronę i począł go upominać. I począł go napominać. I począł mu zwracać uwagę. Miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na Cię. Albo inaczej mówiąc, nie dopuść do tego. Nie dopuść do tego, abyś miał pójść do Jerozolimy i tam miał umrzeć. Nie dopuść, nie zgadzaj się z tym. A teraz zwróćcie uwagę na wiersz 23. Pan Jezus rozszyfrował. Pan Jezus poznał, rozeznał, kto jest inspiratorem tego, co Piotr mówi. Pan Jezus doszedł do wniosku, że to nie Piotr. Piotr jest tylko tutaj pośrednikiem. Dał się zbałamucić, dał się zwieść, bo oto co Jezus mówi. Idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ludzkie. Tu nie gromi, Pan Jezus nie gromi Piotra. Pan Jezus nie mówi, idź precz ode mnie, Piotrze. Idź precz ode mnie, szatanie, Piotrze. Nie gromi tu Piotra, ale gromi szatana, który stanął za Piotrem. Jezus był świadomy, że oto w tym momencie Piotr stał się jakby narzędziem w ręku nieprzyjaciela. Nie czuwał na tyle, żeby nie pozwolić wrogowi przez niego przemówić, ale dał się zwieść i w tej sytuacji Jezus musiał zgromić szatana, który stał za Piotrem. A więc wracając do tematu, a szatan bardzo często posługuje się ludźmi. Tak jak już mówiłem, to mogą być osoby, którym najbardziej ufamy, które najbardziej kochamy. No bo wiadomo, że od takich szybciej przyjmiemy, że na propozycje takich szybciej zareagujemy, że nie zwiedzie nas nieprzyjaciel, bo zorientujemy się, w czym problem. Ale ktoś, kto jest nam najbliżej, ten najszybciej nas może zwieść. Tak, ten ktoś najbliżej. Czasem muszę powiedzieć z całą otwartością, to może być żona, to może być mąż. Jeśli żona nie czuwa, może jak gdyby umożliwić wrogowi dotarcie poprzez za swoim pośrednictwem do męża. I odwrotnie. To mogą być nam najbliższe osoby. Narzeczona, narzeczony, ktoś, kto nas po prostu odprowadzi od prawdy, odprowadza od wiary. No więc poprzez ludzi. Ale chciałbym także zauważyć, że wróg, jeśli już nie może posłużyć się człowiekiem, on jest doskonałym psychologiem i on doskonale nas zna. On wie, kim, co jest w nas, wie, jakie są nasze hobby, wie, jakie są nasze zamiłowania, wie, jakie są nasze zainteresowania. I jeśli nie potrafi się posłużyć ludźmi, to możemy wyraźnie zauważyć w Biblii, że może się posłużyć nawet zwierzętami. Nawet zwierzętami. Przypominacie sobie taką jedną panią, do której dotarł poprzez zwierzę. Pamiętacie taką jedną panią? Tak, tu chodzi o Ewę. Przyszedł do niej wąż w ogrodzie Eden i poprzez węża przemówił do Ewy. Ja kiedyś usługiwałem na temat zmartwychwstania, już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, czy to było w Australii, czy to było w Ameryce. I podchodzi do mnie wierząca siostra i mówi: bracie pastorze, byłabym ci bardzo wdzięczna, gdybyś mi jeszcze wyjaśnił, czy mój kochany piesek zmartwychwstanie. Bo że ludzie zmartwychwstaną, to ja wiem, ale czy mój kochany piesek zmartwychwstanie? Powiedziałem jej: przykro mi, siostro, ale Biblia mówi, że w niebie psów nie będzie. Ojej, widziałem, że jej nie skoro do tego nieba, w którym psów nie będzie. No wiecie, ludzie dochodzą do jakichś szaleństw na tle miłości do zwierząt. Tu u nas może w Polsce jeszcze tego nie ma, choć się to powoli zaczyna. Ta, powiedzmy sobie, ten duch miłości bezgranicznej do zwierząt zaczyna ogarniać i nasz kraj. Ale w Ameryce to na każdym kroku to jest widoczne. Psy w złotych obrożach, nagrobki mają tak luksusowe, że nie jeden człowiek nie ma takiego nagrobka, takiego grobu, jak mają psy, koty. Kiedyś mnie ktoś zaprowadził w Ameryce na taki cmentarz dla zwierząt. Ukochana moja suczka i tak dalej. Ukochany mój kociak, jakżeż mi tęskno za tobą i tak dalej, i tak dalej. No cóż to jest? Człowiek przenosi swoją miłość na zwierzę. Zwierzę staje się bóstwem. Zwierzę staje się, tak jest miłowane, że no, zasłania prawdopodobnie Boga, bo taki człowiek nie myśli o Bogu, nie tęskni za Bogiem, tylko to zwierzę staje się, że tak powiem, no, marzeniem, tęsknotą i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko miłowaniu zwierząt. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko zwierzętom, ale w moim przekonaniu zwierzę ma być tam, gdzie jest jego miejsce. Ktoś tam jej powiedział amen. Po pierwsze, tam, gdzie jest jego miejsce. I tyle tylko powinien zajmować miejsca w naszym sercu, ile powinno zajmować zwierzę. Zwierzę nie może zastępować miłości do Boga, miłości do ludzi. Jeśli to następuje, to coś już jest nie tak. Coś jest nie tak. To znaczy, że jakieś niebezpieczeństwo się zaczyna pojawiać, oby to nie było zwiedzenie. Jeśli kot jest na pierwszym miejscu, jeśli pies jest na pierwszym miejscu, jeśli kanarki są na pierwszym miejscu, jeśli gołębie są na pierwszym miejscu, no to już jest coś nie tak. To już jest, zaczyna zastępować Boga. To jest swego rodzaju bałwochwalstwo. To jest zwiedzenie. Ale diabeł nie tylko może nas zwodzić za pomocą ludzi, za pośrednictwem ludzi i za pośrednictwem zwierząt. Diabeł równie spokojnie może zwodzić nas za pośrednictwem różnych rzeczy. Na przykład apostoł Paweł powiada w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, że, czytajmy to może, w 6 rozdziale, w 10 wierszu tak: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w próżne cierpienia. Ci ludzie zostali zwiedzeni za pośrednictwem pieniądza. Tak umiłowali pieniądz, że całkowicie się poddali zdobywaniu tylko pieniędzy. Pieniędzy. Wszystko zeszło na dalsze plany. Najważniejsze były pieniądze. I w związku z tym zboczyli z drogi wiary. Bo nie wiara w Chrystusa, nie praca, nie służba dla Chrystusa, ale zarobkowanie wypełnia całkowicie treścią ich życie. To jest niebezpieczne. Pieniądze są potrzebne. Zarabiajmy jak najwięcej. Tak jak powiedział jeden z pastorów, jeśli chcecie, mogę się modlić, żebyście byli milionerami, bo wtedy składki w zboże wzrosną. Tylko nie pozwólcie na to, żeby pieniądze panowały nad wami. Pieniądze mają, wy macie panować nad pieniędzmi, a nie pieniądze nad wami. To wy macie nimi kierować, a nie one wami. To wy macie decydować, a nie one. Bo jeśli się to zmienia, jeśli następuje to przestawienie, to jest nic innego jak niebezpieczne zwiedzenie. Popatrzcie jeszcze także na ten sam rozdział, dziewiąty wiersz. A ci, którzy chcą być bogaci, a więc tutaj znowu mamy rzecz, którą się wróg posługuje, to nie musi być pieniądz. To mogą być bursztyny. To nie musi być pieniądz. To może być co? Brylanty. To mogą być inne kosztowności. To może być jakaś inna forma bogacenia się. I oto Paweł powiada, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. A zatem trzeba być bardzo ostrożnym, aby się nie dać omotać. Trzeba być bardzo ostrożnym, aby się nie dać zwieść. Zarobkujmy, pracujmy, zarabiajmy jak najwięcej, ale pamiętajmy, nie wolno, nie może tak być, że to staje na pierwszym miejscu, a Bóg powoli schodzi gdzieś na kolejne, na dalsze miejsce. Bo to jest nic innego wtedy jak zwiedzenie. Wszyscy muszą pracować, wszyscy muszą zarobkować. Kto nie pracuje, ten niech nie je. Kto nie chce pracować, ten niech po zapomogę do zboru nie przychodzi. Amen? Jeśli pracujesz, a mimo to ci nie starcza, ale pracujesz, a mimo to ci nie starcza, to wtedy, jeśli trzeba, zbór jest zobowiązany ci pomóc. Ale nie tak, że masz lewe ręce do roboty, nic nie robisz, chodzisz i szukasz pracy, ale nie chcesz tak de facto jej znaleźć, ale do zboru po zapomogę. Nie, zbór nie jest od tego, żeby leniom do kwadratu udzielać zapomogi. Zbór jest od tego, żeby do niego wnosić swój wkład, by z tego wkładu można było udzielić zapomogi sierotom, wdowom, chorym ludziom i tym, którzy naprawdę nie mogą utrzymać się na powierzchni. A zatem zarobkujmy, ale panujmy nad tym, co otrzymujemy. Po czwarte, wróg może także zwodzić nas, i o tym wspominałem, różnorodnymi praktykami okultystycznymi, takimi jak spirytyzm, jak bałwochwalstwo, jak wiara w różnego rodzaju amulety. Niektórzy ludzie, jak wiecie, przybijają sobie podkowy na samochodach, przybijają sobie podkowy u wejścia do domu, albo noszą amulety, jakieś tam wisiorki, a gdybyśmy ich zapytali, w jakim celu to nosicie, to nas chroni przed złem, niebezpieczeństwem, przed nieszczęściem. A zatem ich wiara jest zainwestowana w rzeczy, za którymi może stać, stoi najczęściej wróg, bo inaczej powiedzieć nie można. No tu możemy także zaliczyć do tej kategorii wiara w różnego rodzaju zabobony. No na przykład niektórzy boją się piątków, a zwłaszcza jeśli one jeszcze wypadną 13, no to to już są cali zdenerwowani albo zestresowani, że mi w piątek 13 wypadło jechać gdzieś tam albo tam, bo to jest piątek, bo to jest 13. Albo no, czarny kot przeleciał przez drogę. Albo jeszcze no, tych zabobonów jest tyle, że ja nawet o wszystkich pewnie nie wiem, na pewno nie wiem i nie chcę wiedzieć. A zatem wiara w zabobony to także jest zwodniczy podstęp nieprzyjaciela, który chce, żebyśmy w to wierzyli, a nie w opatrzność Boga, nie w możliwości Boga, nie w działanie Boga. Ja się na wsi wychowywałem, to tam, a zwłaszcza no, to właśnie na wsiach jest całe multum różnego rodzaju zabobonów. Puchacz zakwilił gdzieś tam, to już to znaczyło. A tam kobieta z pustymi wiadrami przeszła, to znaczyło. No nie wiem, czy wy też coś z tego kiedyś, o czymś takim słyszeliście, czy nie. No, ludzie po prostu dają się związywać różnymi zabobonami. Ale my jako wierzący ludzie musimy sobie uświadomić, że za tym stoi wróg, że po prostu chce nam odbierać ochotę i radość życia. Ja tam się nie chwytam za guzik, kiedy kominiarza zobaczę. Ja się chwytam Pana, a nie guzika, bo kominiarz akurat przychodzi. Na mnie nie robi wrażenia dzisiaj zakonnica, a ona, kiedy się on zobaczy w dzień czy rano, to też coś to podobno miało znaczyć. Nie, dla nas Pan powinien być tym, którego się chwytamy każdego poranka i z którym kończymy dzień każdego wieczoru. I On jest treścią naszego, niech będzie treścią naszego życia. Tak jak zresztą powiedział prorok Izajasz, a on powiedział tak, nie bój się, bo ja z Tobą, nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc, podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Nie bój się kominiarza, nie bój się sowy, nie bój się czarnego kota, nie bój się kobiety z pustymi wiadrami, nie bój się żadnych zabobonów, bo Pan jest z Tobą, Pan jest z nami. To jest niedopuszczalne, aby wierzący człowiek wierzył w zabobony, wieszał podkowy, albo tak jak mówię, no coś, jakieś amulety na swojej piersi, na swojej szyi, albo na ręce, żeby go chroniły przed złym. Pamiętajmy także o tym, że wróg jeszcze w bardziej perfidny sposób atakuje. Powiada apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 14 wierszu, że on jeszcze w inny sposób atakuje. No i też o tym po części wspominałem już na zakończenie ubiegłym razem. A tutaj Paweł mówi tak, i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Oznaczałoby to, że wróg, szatan, jak trzeba, najczęściej działa w ten sposób na tych najbardziej tak zwanych uduchowionych, że zamienia się w anioła światłości. Przybiera postać anioła światłości. Po co? Po to, żeby takiego człowieka zwieść. Żeby go zwieść. W związku z tym Biblia nam absolutnie nakazuje, żebyśmy duchy doświadczali. Żebyśmy nie każdemu duchowi wierzyli. Znacie te miejsca Bożego Słowa? Jest napisane, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchy. Bo nie każdy duch, z którym się spotykamy, pochodzi od Pana. To może być zwodniczy duch. To może być zwodniczy duch, bo przecież diabeł przemienia się także w anioła światłości. Tak jak powiedziałem ostatnio. No, myślę, że gdyby się nam ukazał jakiś anioł, to byśmy byli bez najmniejszych wątpliwości przekonani, że to, co on mówi, to trzeba robić. Ale nie, okazuje się, że nie, że to może być zwodnicze. Okazuje się, że niektórym ludziom, którzy się potem stali przywódcami jakiejś sekty, właśnie zaczęło się od tego, że im się ukazał anioł. Tak się stało na przykład z Mormonami. Ich przywódcy ukazał się anioł, anioł Mormon, i nakazał robić to, 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 to. No i w ten sposób powstała sekta, która odeszła od chrześcijaństwa. Nigdy. Niech to nie robi na was wrażenia, jeśli ktoś przyjdzie i powie wam, że anioł mi się ukazał i anioł mi nakazał, żeby robić to i to. A jeśli ty nie posłuchasz tego, to się sprzeciwiasz woli Boga objawionej przez tego anioła. Nie, nie. Nie wierzcie w tego rodzaju nauczanie. Jedyną normą naszego życia i postępowania jest Boże Słowo. Jeśli więc czegoś nie ma w Bożym Słowie, to choćby anioł do was z nieba stąpił, to tak mu nie wierzcie. Czy wiecie, kto nas do tego zachęca? Że nawet aniołom wierzyć nie powinniśmy, jeśli to się nie zgadza z Bożym Słowem? Sam apostoł Paweł. Jeśli by ktokolwiek przyszedł i głosił wam inną Ewangelię, nawet anioł z nieba, gdyby przyszedł i głosił wam inną Ewangelię niż ta, która wam była zwiastowana, niech będzie przeklęty. Ja bym się bał wypowiedzieć takie zdecydowane potępienie na anioła, ale Paweł wiedział, co robi. Wiedział, że diabeł przemienia się także w anioła światłości i że tych bardzo uduchowionych, którzy mniej zważają na to, co mówi Biblia, a bardziej zważają na jakieś objawienia, wizje, nie zawsze zgodne z Bożym Słowem, uda mu się bardzo łatwo zwieść. W związku z tym musimy być, bracia i siostry, niezwykle ostrożni, świadomi tego, że żyjemy w czasach ostatecznych. A co mówi apostoł Paweł o czasach ostatecznych? No właśnie, że będą to czasy trudne, bo będą to czasy, w których diabeł, wiedząc, że ma krótki termin, krótki czas, będzie usilnie robił wszystko, żeby zwieść i wybranych. No dobrze, a w jaki sposób my jako wierzący ludzie mamy podjąć bój z naszym nieprzyjacielem? W jaki sposób jako wierzący ludzie mamy staczać z nim bój? Może na wstępie przeczytam drugi fragment Bożego Słowa, także z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, z dziesiątego rozdziału od 3 do 4 wiersza. Posłuchajcie, co nam radzi apostoł Paweł. 10 rozdział, 2 list do Koryntian, od 3 do 4 wiersza. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, a więc sposobami cielesnymi, metodami cielesnymi. Ale powiada Paweł, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły, złe myślenie, złe oddziaływanie. A więc nie walczymy cielesnymi sposobami. Ja już tu z tego miejsca chyba raz albo dwa razy dzieliłem się moim osobistym przeżyciem, świadectwem, jak to ja chciałem z pewnym człowiekiem walczyć sposobami cielesnymi i jakiegoż zawstydzenia doznałem, dopóki nie przyszedłem, nie zmieniłem taktyki, by zacząć walczyć na sposób duchowy. To było jeszcze wtedy, gdy byliśmy przy ulicy Hutniczej. Nawróciły się tutaj w naszym zborze dwie dziewczyny. Przyjęły chrzest wodny, uczęszczały do zboru. Ale od tego momentu, kiedy one się nawróciły, kiedy przyjęły chrzest wodny, rozszalało się w pewnym momencie nad moją głową piekło. Bo ich ojciec, tych dwóch dziewcząt, ich ojciec codziennie rano, kiedy ludzie szli do pracy, tak mniej więcej od 6:30 rano, stawał pod bramą mojego domu i wykrzykiwał największe bluźnierstwa pod moim adresem, jakie potrafił wymyśleć. Łącznie z tym, że ja kupiłem za dolary jego córki, że mnie piekło żywcem pochłonie. No, nawet nie pamiętam już, co tam wykrzykiwał, bo mu to przebaczyłem, ale coś tam zapamiętałem. A ludzie idąc do pracy, no stawali i przysłuchiwali się. Co on tu tak pod domem pastora zboru w Ustroniu wykrzykuje? Co on tutaj tak wykrzykuje? I czasem no, gromadka ludzi się zebrała. Moje dzieci szły Małgosia wtedy jeszcze szła do szkoły na godzinę 7:30. No i z płaczem staje w progu i mówi, tatusiu, ja nie pójdę do szkoły. No bo ten pan stoi tam i wykrzykuje. No i wrzeszczy, i wrzeszczy, i wrzeszczy na całe gardło, aż zachrypnie i dopiero wtedy idzie. No ja myślę, no co to zrobić? No co byście zrobili, gdyby ktoś pod wasz dom przychodził codziennie rano, stawał pod bramą i wymachiwał pięściami w waszym kierunku i wymyślał od najgorszych łajdaków i tak dalej, złodziei, krętaczy, no i jak tam jeszcze, co tam jeszcze? I w pewnym momencie pomyślałem, no pójdę do tego człowieka i porozmawiam z nim jak człowiek z człowiekiem. Zaproszę go na kawę, a kawa wtedy była w cenie. Zaproszę go na kawę, porozmawiamy. Dowiem się, o co mu chodzi. Przecież ja jego córek ani nie zbałamuciłem, ani ich nie namawiałem. Same przyszły, same się nawróciły, z czego się bardzo cieszyliśmy. No a on tu mi wymyśla różne przekleństwa pod moim adresem z tego powodu. Więc co zrobiłem? Podszedłem do bramki jednego dnia, poranka, kiedy on tak wykrzykiwał i mówię, panie, no nie będę wymieniał jego nazwiska, bo już nie żyje, niech mu się wszystko dobrze układa. Mówię, panie, porozmawiajmy jak człowiek z człowiekiem, wejdź pan do mojego domu, wypijemy kawę, herbatę i porozmawiamy, wyjaśnimy sobie pewne okoliczności, pewne sytuacje. On jak usłyszał, że ja go zapraszam na kawę, byś kupił za dolary moje córki, chcesz teraz za kawę jeszcze mnie zbałamucić? I dopiero się zaczęło. Jak ja usłyszałem, co on wykrzykuje, z jaką nienawiścią to mówi, jeszcze szybciej uciekałem niż wychodziłem. No ale fakt pozostał faktem. No, krzyczał, wrzeszczał i po jakimś tam 40 minutach kazania swojego odjeżdżał, na rowerze przyjeżdżał. No myślę, co zrobić? Bo następnego rana znowu słyszę, jak tam wywrzaskuje pod bramą. Znowu słyszę go wrzeszczącego. Myślę, no teraz to ja cię postraszę. Pójdę i powiem, jeśli tu jeszcze się człowieku raz pojawisz, to ja wezmę milicję i poproszę, żeby cię stąd usunęli. Wyszedłem i mu to powiedziałem. Panie, jeśli się pan stąd dobrowolnie nie usunie, to ja zadzwonię po milicję. To ty taki wierzący? To ty taki święty? To ty mnie tu milicją będziesz straszył? I znowu, ty owaki. I znowu szybciej uciekałem, niż wychodziłem. No ale wewnętrznie już byłem tak zburzony. No wyobraźcie sobie, ludzie mnie znają. W Skoczowie wystarczy zapytać, gdzie mieszka pastor Michał Chydzik. Ludzie wam powiedzą. No a tutaj nagle przychodzi pod mój dom taki oto ktoś i wykrzykuje, i wrzeszczy, i przeklina, i bluźni. O, i znowu następnego dnia słyszę, jak on wykrzykuje. Ja już miałem stres. Jak się budziłem, to wiedziałem, że za chwilę się rozpocznie. Już miałem stres, już byłem zestresowany. I istotnie, tego dnia znowu zaczął wykrzykiwać. Pękłem na kolana i mówię, panie, co ja mam zrobić? Ani dobrocią, ani strachem nie jestem w stanie nic zrobić. Co ja mam zrobić? Wiecie, ni stąd, ni zowąd, wtedy właśnie, kiedy się modliłem, przyszło mi na pamięć pewne wydarzenie z Dziejów Apostolskich, z 16 rozdziału, wszystkim doskonale znane. Z 16 rozdziału z Dziejów Apostolskich. Oto czytamy tam w 16 rozdziale od wiersza 16 taki oto przypadek. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Przynajmniej mówiła dobrze. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany. Ja też już byłem znękany. Ja też już byłem rozgoryczony, znękany tymi wyzwiskami, tymi przekleństwami. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha, nie do tej dziewczyny, ale do ducha. I rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Ja już też byłem znękany, zmęczony. Moje dzieci już były zestresowane. No nie wiedziałem, co robić. I znowu słyszę, jak krzyczy tam pod bramką. I znowu słyszę, jak wrzeszczy. Stanąłem więc w swoim pokoju z kolan, bo się modliłem. Powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ty zły duchu, który stanął za tym nieszczęsnym człowiekiem, nakazuję ci, abyś przestał go dręczyć. I cisza. Wyjrzałem przez okno, patrzę, a tu po 15 minutach, a zwykle to było 45 minut, po 15 minutach ten przyjaciel siada na rower i tyle go widziałem. I od tego dnia już się nigdy więcej pod moją bramką nie pokazał. Okazuje się, że diabła ułaskawić nie można. Że ducha złego ubłagać nie można. W jaki sposób z nim radzili sobie ci, którzy go spotykali na swojej drodze? Poprzez sprzeciw, poprzez agresję, poprzez zabazowanie, że tak powiem, na autorytecie imienia Jezus. Szatanie, w imieniu Jezusa Chrystusa, zejdź mi z drogi, zejdź mi z oczu. Bo w przeciwnym wypadku żadnym innym sposobem nie da się go ułaskawić. Nie da się go usunąć. Tu nie nasz autorytet odgrywa rolę. Nie autorytet Kościoła, ani starszych. Autorytet Jezusa Chrystusa jest tym, z którym wróg się liczy. Dlatego trzeba, jeśli toczymy z nim bój, z wrogiem, jeśli przeżywamy jego zmasowane ataki, nie usprawiedliwiać się, nie tłumaczyć się, bo to do niczego nie prowadzi. Po prostu trzeba skorzystać czy zadziałać na autorytecie imienia Jezusa Chrystusa. I kończąc, jeszcze jeden przykład powiem, choć go zdaje się też już tutaj kiedyś mówiłem. Wydarzyło się to na polu misyjnym gdzieś w Afryce. Dwóch przyjaciół, jeden mahometanin, islamista, mahometanin, a drugi chrześcijanin, szli i dyskutowali, czyja religia jest lepsza. Islam czy powiedzmy sobie chrześcijaństwo. No i chrześcijanin mówi, ach przyjacielu, nasza religia jest lepsza, ponieważ my mamy wspaniałe kościoły, wielkie budynki. A islamista mówi, a co myślisz, że my co, w szopach się zbieramy? My też mamy minerety, mamy nasze świątynie. A ten mówi, ale my mamy wspaniałych kapłanów. O tak, wykształconych. A co myślisz, że my nie ma? Ale my mamy miejsca, do których pielgrzymujemy. A my też mamy Mekkę, Medynę, do której... I tak szli i tak się sprzeczali z sobą. Jeden za swoją, drugi za swoją. I nagle gdzieś z naprzeciwka wybiegł człowiek. I gdy go zobaczyli, stwierdzili, że to jest człowiek opętany, bo biegł z furią, bo biegł tak jak ten tam nad jeziorem Genezaret, gdy mieszkał w grobowcach. No i wtedy ten chrześcijanin mówi, no jestem w twoim kraju, ja, mój kraj jest daleko stąd, jestem w twoim kraju, no pomóż temu człowiekowi swojemu bliźniemu. No i ten mahometanin wybiegł do przodu i mówi, w imieniu Mahometa wyjdź z niego. Ale tamten jeszcze bardziej się rozwrzeszczał. W imieniu takiego i takiego przywódcy wyjdź z niego. A ten już dobiega do niego. I nie wiadomo, co by się było stało, gdyby w tym momencie chrześcijanin nie podszedł. Akurat zbliżył się w tym momencie, gdy ten już się miał rzucić na niego i powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wyjdź z niego! Ten człowiek upadł i został uwolniony. I wtedy się pyta chrześcijanin: no i co? Kto jest Panem Panów, Królem Królów? Mahomet czy Jezus? Nie trzeba było się przekomarzyć. Autorytet Jezusa sprawił, że ten człowiek został uwolniony. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach warto by było sobie przypomnieć to, co Jezus powiedział. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Amen.
W sumie takie powiedzenie, bo gdzieś się wytarło, że im bardziej się czegoś boimy, tym szybciej to na nas spadnie. I jest tak czasem z zabobonami, z jakimiś właśnie takimi sytuacjami, czy tam czarny kot, czy coś takiego. Im bardziej się takich rzeczy boimy, tym bardziej nasza wiara w takie rzeczy wzrasta i tym bardziej na nas to przychodzi. I tak samo jest z Bogiem. Im bardziej się boimy Boga, tak jak witałem was z tym słowem, tym nasze poznanie Boga wzrasta. Im bardziej się Go boimy, im bardziej nasza bojaźń wzrasta. I chciałbym zakończyć to nabożeństwo takim słowem zachęty, takiego naprawdę wzrostu naszej wiary, naszej odwagi. Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Pastor mówił tu o autorytecie Jezusa. Jezus może dokonać wielkich rzeczy. On może wszystko. Także chciałbym, żebyśmy już powstali i podziękowali naszemu Panu za to niesamowite słowo, które dzisiaj skierował do nas.